Świat nowych mediów.
Dzień dobry, 11 minut po 11 to oznacza, jeśli jest piątek oczywiście, że na antenie Radia Gdańsk pojawia się audycja Świat Nowych Mediów. To czas, kiedy rozmawiamy tutaj o nowych technologiach, o różnych rozwiązaniach, które mają bezpośredni wpływ na człowieka. Poznajemy różne nowe rzeczy, przestrzegamy też przed różnymi zagrożeniami. Rozmawiamy też z osobami, które tworzą treści do internetu. Dużo, dużo najróżniejszych rzeczy w tym naszym worku jest. Dzisiaj z kolei będziemy mówić o wykluczeniu cyfrowym. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam. Do 12 jesteśmy dzisiaj razem. Audycję realizuje Dominik Lewicki. Bardzo dzielnie sobie poradzi na pewno. Wszystko wie, jak działa. A ze mną oczywiście, jak to zwykle bywa, gość. Tym razem Aleksander Abakanowicz, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, która prowadzi inkubator Starter. To reprezentujesz taki właśnie podmiot. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry, witam państwa.
Wykluczenie cyfrowe. No i właśnie, tytułem wstępu, my myślimy o wykluczeniu cyfrowym, tak mi się wydaje, że jest jakieś takie przeświadczenie, że wykluczenie cyfrowe to jest jedna konkretna rzecz. Tymczasem to wcale tak nie musi być i to wcale chyba tak nie jest. To wykluczenie cyfrowe zależy od wielu czynników i też może być najróżniejsze.
Tak, dokładnie. To jest taka dość złożona sytuacja, która z jednej strony ma wiele przyczyn i jednocześnie powoduje wiele skutków czasami. Ona dotyczy z jednej strony osób indywidualnych, ale może też dotyczyć czasami całych grup. Tak? To jest sytuacja, kiedy czy osoba indywidualna, czy grupy nie są w stanie korzystać z nowych technologii. Czy to z powodu braku dostępu do internetu albo do narzędzi, tak? Typu komputer, telefon. Czy to z powodu tego, że po prostu nie umieją korzystać, nie mają umiejętności po prostu obsługi tych narzędzi. Czy to z takiego powodu, że usługi cyfrowe no są, nie wiem, zaprojektowane w dość skomplikowany sposób i trochę zniechęcają, tak? Albo też ludzie się po prostu boją, że zostaną oszukani w sieci, bo też z wielu stron słyszą takie głosy, więc no to jest taka właśnie taki zlepek różnych przyczyn, ale jednocześnie to, że wykluczenie cyfrowe jest też takim, jest jednym z aspektów wykluczenia społecznego, czy edukacyjnego, czy finansowego, tak? I ono właśnie czasami jest przyczyną, bo na przykład, nie wiem, ktoś nie może znaleźć pracy, bo na przykład nie umie obsłużyć pewnych programów albo pewnego sprzętu, albo nie może jej znaleźć, bo nie umie znaleźć ogłoszenia o pracę, prawda? Ale też na przykład, nie wiem, ktoś nie może skorzystać z głosowania w jakichś wyborach online na przykład, bo często też są takie nawet na poziomie Gdańska tutaj możliwości, no bo po prostu nie umie albo z jakichś powodów no, nie jest w stanie przejść przez formularz głosowania.
To tak przychodzi mi do głowy kula śniegowa, prawda? Bo leci w dół i obrasta, a te cyfrowe rozwiązania są tak blisko nas i dotyczą tylu aspektów naszego życia, że coraz może być trudniej właśnie, że tak powiem, się w tym odnaleźć osobom, które być może zostały nawet pół kroku z tyłu, bo to wszystko tak pędzi i ja przyznaję, że będąc w pewnej bańce, myśląc o tym, że przecież to jest proste, bo można kliknąć w ustawienia, dowiedzieć się, no nic się nie stanie, jeśli będziemy próbować zainstalować jakąś nową aplikację. Niemniej duża empatia w stosunku do osób, które właśnie mają jakieś bariery, bo wiem, że nie wszyscy w ten sposób działają, nie wszyscy są ciekawi, a często właśnie dochodzi do tego strach, prawda, że nawet jeśli będziemy chcieli z czegoś skorzystać, to możemy coś popsuć na przykład, tak sobie myślę.
Tak, no bo ty wspomniałeś o kuli śniegowej, my częściej myślimy o tym jako o takim wyścigu powiedzmy, nie wiem, rowerowym, czyli peletonie, czyli jakby różne firmy technologiczne, tak, czy nawet państwa coraz mocniej i coraz szybciej próbują tworzyć różnego rodzaju rozwiązania technologiczne i trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nikogo nie pogubić po drodze, bo jak będziemy coraz szybciej jechać, to tam coraz więcej osób może nie nadążać za nami. No i chodzi o to właśnie, żeby tak prowadzić te, przygotowywać te rozwiązania, żeby wszyscy nadążyli za tym wyścigiem, prawda?
No świat przyspiesza. To jest rzeczywiście kolejna taka rzecz, którą możemy wziąć, bo ten, no nikt się nie ogląda tak naprawdę na tych, którzy zostają zupełnie, zupełnie z tyłu, wytłumaczyć sztuczną inteligencję komuś, kto no właśnie nie korzystał nawet z jakiejś strony internetowej, powiedzmy, albo trudno odnaleźć się mu w jakimś formularzu, no to jest już wyższy poziom, prawda? Powinniśmy to chyba też w jakiś sposób zrobić skokowo. No też po raz kolejny, może odwołując się do swojego przykładu, no kiedyś nie wiedziałem, co to Blik, a teraz już wiem, to jest jakaś forma elektronicznej płatności, którą opanowałem, no a teraz już mam kartę w telefonie i potrafię płacić telefonem i mam też właśnie dzięki temu, że zdobywam jakieś kolejne umiejętności, no one nie są oczywiście wybitne, niemniej mam też spojrzenie na to, że się da się przekonać. To znaczy, że te rozwiązania też chyba starają się, żeby były blisko, więc od tej strony, może inaczej jeszcze. Jeśli mówimy o wykluczeniu cyfrowym, możemy mówić o sprzęcie, prawda? Czyli to komputer, telefon, ale też jakość tych usług cyfrowych, czyli na przykład prędkość internetu w danym domu. Jeśli mówimy o aplikacjach, myślę, że tu możemy powiedzieć o user experience, czyli o tym doświadczeniu użytkownika. Jeśli aplikacja jest dobrze zaprojektowana, to też łatwiej w nią wejść. Czyli to są takie różne elementy też tego, gdzie możemy natknąć się na wykluczenie cyfrowe?
Tak, jak najbardziej. Wśród grup, które na przykład są wymieniane jako te, które są często zagrożone wykluczeniem cyfrowym, mówi się o migrantach i migrantkach, bo na przykład są to osoby, nie wiem, dobrze wykształcone, które sobie radziły z technologią w swoim kraju, ale przyjeżdżają do innej jakiejś grupy kulturowej i się okazuje, że no nie znają języka, a ktoś projektując chociażby, nie wiem, jakieś usługi publiczne, w trakcie, gdzie migranci, migrantki mogą się zarejestrować, powiedzmy, no nie pomyślał o tym, żeby jakiś konkretny język jakby wdrożyć w rozwiązanie. Mm-hmm. Dokładnie. Tak. Ale to też trzeba pamiętać o tym, że no, jakby dzisiaj kontakt z technologią mają osoby pewnie od początkowych, mam nadzieję, że nie miesięcy, ale pewnie bardzo wczesnego wieku, które już właściwie dorastają z telefonem w ręku, tak? Jakby dla nich to jest jakby świat, który jest tak samo pewnie realny, jak dla nas jeszcze parę lat temu podwórko. No i są wśród użytkowników nowych technologii osoby, które są powyżej 90 roku życia, które wyrosły w innych czasach, miały inne doświadczenia i dla nich to też jest nowe środowisko. I każda z tych grup wiekowych będzie się mierzyła w inny sposób z tymi barierami w nowych technologiach, nie?
Tak myśląc o aplikacjach, o rozwiązaniach bankowych, może powinniśmy jeszcze pół kroku zrobić do tyłu albo zejść poziom niżej i pomyśleć chociażby o dostępie do informacji. No bo co się dzieje w naszej dzielnicy? Czy możemy zagłosować albo zapoznać się chociaż z projektami w budżecie obywatelskim? To też są takie rzeczy, które są blisko nas. Ja znowu do swojego jakiegoś takiego przykładu nawiążę rodzinnego. Mój dziadek, który no, w wieku 70+ korzystał z komputera i był bardzo osobą ciekawą, zafascynowaną nowymi technologiami. Był z małego miasteczka, z Ciechocinka i tam sprawdzał informacje. Mógł się dowiedzieć, co się dzieje w mieście, co się dzieje w gminie, jakie są najważniejsze informacje, aktualności. Więc to nawet może tak dotykać no, nas bardzo blisko. Tego wszystkiego, co jest najbardziej dookoła, jak się to wszystko zmienia.
Tak, dokładnie, no bo w internecie, nie wiem, możemy sobie sprawdzić jakąś trasę, powiedzmy, jeżeli chcemy dotrzeć do nowego miejsca w mieście, tak, miasto się rozrasta. Myśmy wczoraj w inkubatorze Starter organizowali pewne wydarzenie, gdzie zapraszaliśmy kilkunastu seniorów i seniorki, no i się okazało, że mimo, że ja im wysłałam na maila konkretne informacje, czym dojechać, jak dojechać, ale nie wysłałam mapki, to część osób mówiło, że mimo wszystko jednak miało trudność z dotarciem, bo są z innych dzielnic i trochę gdzieś tam ta przestrzeń, gdzie jest nasz budynek, akurat była dla nich zupełnie nowa i potrzebowali jednak porozmawiać z kimś, go spotkali po drodze na ulicy, żeby jednak pokazać, czy na pewno zmierzają w dobrym kierunku.
No to bezpośrednio kotwiczy też do naszego spotkania, które w ubiegłym tygodniu się odbyło w świecie nowych mediów, ale też do tego, co mówiliśmy przed wejściem na antenę jeszcze, że ten kontakt ludzki tak nadal jest potrzebny, prawda? Że nawet jeśli kogoś poznamy przez internet, to nie będzie to samo jak pomoc komuś, kto no właśnie, jest tuż obok i może zapytać, trzeba pokazać i tak dalej. No te mapy to jest świetny przykład, bo no mamy wrażenie, że te mapy teraz nas prowadzą za rękę, że potrafią nas wziąć, przeprowadzić i powiedzieć, gdzie trzeba skręcić, co i jak, jaki autobus, gdzie wysiąść, ile przystanków. Ale to niekoniecznie dla wszystkich tak jest i niekoniecznie dla wszystkich jest to łatwe. Jak możemy w naszym otoczeniu, nie wiem, zidentyfikować jakąś taką barierę dotyczącą wykluczenia cyfrowego albo próbować zadziałać? Czy raczej żyjemy w takich bańkach, gdzie wszyscy mniej więcej są na tym samym poziomie?
Myślę, że nie. Ja mam takie czasami poczucie, że prędzej czy później zdarzają się każdemu z nas sytuacje, w których możemy sami zostać wykluczeni cyfrowo w jakiś sposób albo doświadczyć tego, chociażby, nie wiem, czasowo, bo powiedzmy złamiemy, jeżeli mamy smartfona, tak, i otwieramy go na przykład na któryś, na odcisk palca i sobie złamiemy tego palca, no to w jakiś sposób, tak, tu już mamy trudność, tak,
jeżeli ekran się zbije, no to się nie da kliknąć, biletu kupić na przykład.
Mhm. Tak, albo nie wiem, jesteśmy gdzieś, próbujemy coś właśnie na tym smartfonie, już zostańmy i odbija nam się światło i też nie możemy z tego skorzystać. Albo jesteśmy w nowym mieście i nagle się okazuje, że nie możemy znaleźć, nie wiem, że mamy za mało miejsca pamięci w telefonie, a musimy ściągnąć aplikację, żeby sobie kupić bilet, tak? I jeszcze, a aplikacja jest jeszcze w języku, który powiedzmy, mówimy 2-3 słowa i to głównie dzień dobry i dziękuję, tak? Więc jak najbardziej to jest problem dla wszystkich. Ja myślę, że oczywiście żyjemy w bańkach, ale myślę, że prędzej czy później często, nie wiem, chociażby przy obiedzie czasami rodzinnym, tak? Czy przy wizycie u rodziców, dziadków, czy gdzieś tam dalszej rodziny, prędzej czy później dostaniemy, zwłaszcza osoby trochę młodsze, dostają takie pytania, a słuchaj, bo mi tutaj się coś kliknęło, a tak, tutaj mi coś nie działa, a jak to zrobić, tak? I to jest, myślę, że jednak ten kontakt bezpośredni, takie, zwłaszcza dla osób starszych mam wrażenie, jest bardzo ważny, bo one mają bardzo duże poczucie zagrożenia, że zostaną oszukane. Myśmy w zeszłym tygodniu razem z moją koleżanką w projekcie Anną Know uczestniczyły w pikniku seniora, który był organizowany przez miasto Gdańsk i w ramach tego pikniku przeprowadzałyśmy takie badania ankietowe właśnie osób, które tam były i pytałyśmy ich, jak korzystają, z czego korzystają, czego się boją i jakby o ile większość osób, z którymi rozmawiałyśmy, korzystała na różnym poziomie. Duża część nie korzystała z bankowości internetowej, ale często jednak z tym takim dużym hasłem, które nam zgłaszali, to jest to, że się boję, że mnie ktoś oszuka. Tak, więc jakby o ile mamy zaufanie do rodziny, do bliskich, żeby nam pomogli właśnie obsłużyć coś w telefonie, to ważne jest, żeby też na przykład już na poziomie, nie wiem, czy samorządu, czy już ogólnopolskim, były jakieś takie miejsca, gdzie te osoby dostaną, do których te osoby będą mogły mieć zaufanie, że na pewno nie zostaną oszukane, tak? Że ktoś im w jakiś sposób pomoże i nie naruszy ich, nie wiem, czy prywatności, czy właśnie, nie wiem, środków na koncie na przykład.
Świetny pomysł, takie centrum, prawda? Gdzie ktoś może przyjść z ulicy i ktoś pomoże.
To nie jest mój pomysł. Takie miejsce istnieje w Gdańsku, zresztą nie jedno. W Gdańsku akurat jakby ściśle przygotowane dla seniorów istnieje taka organizacja, która się nazywa Centrum Informacji i Animacji Senioralnej. To jest również część Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miasta Gdańska. Oni mają swoją siedzibę przy ulicy Dolna, Brama 8, właśnie teraz, jak powiem, na Dolnym Mieście, to pewnie popełnię błąd, ale tak, tam jest bardzo zaangażowany zespół, który właśnie prowadzi takie wsparcie. Raz w tygodniu mają kilkugodzinne takie spotkania otwarte dla mieszkańców i mieszkanek, dla wszystkich, nie tylko dla seniorów, którzy chcą przyjść, bo mają jakiś problem z, nie wiem, z telefonem, z komputerem, i tam każdy, kto przyjdzie za darmo, uzyska pomoc. Nie wiem, jak to będzie teraz wyglądać w wakacje. Natomiast w Gdańsku w różnej formie takie miejsca, często nie nazywane nawet formalnie punktami wsparcia cyfrowego, też istnieją. Natomiast jesteśmy dopiero na etapie badania ich. Wnioski z badań będę mieć dopiero za kilka dni, także tutaj więcej niestety nie mogę powiedzieć.
Zacieramy ręce i czekamy w takim razie na te wnioski. Powtórzmy jeszcze, gdzie? Dolna Brama?
Dolna Brama 8, Centrum Dolna Brama.
Centrum Dolna Brama. Proszę zapisać, ewentualnie podsunąć komuś, kto by potrzebował właśnie takich informacji. To jeszcze na koniec, wątek krótki, ale istotny. Jak z empatią podchodzić do tych osób, które mają jakiś właśnie taki, stają przed jakimś takim cyfrowym wyzwaniem, bo to można stracić cierpliwość, jak się coś tłumaczy któryś raz, albo ktoś klika nie tam. I emocje są oczywiście zrozumiałe, bo ludźmi jesteśmy, ale ta empatia, no, powinna jednak być w takich sytuacjach, tak myślę.
Pewnie. Empatia, zrozumienie, cierpliwość. Może to nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jak próbujemy coś wytłumaczyć swoim rodzicom, bo często te pytania rzeczywiście się zdarzają wielokrotnie o podobne działanie na przykład jakiegoś sprzętu. No ale trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas jest inny, tak? Ktoś jest lepszy z matematyki, a ktoś potrzebuje, że mu wiele razy coś wytłumaczyć. Ktoś sobie lepiej radzi z przepisami w kuchni, więc no to jest kolejny jakby jakaś część naszego życia i tak samo trzeba do tego podchodzić właśnie ze zrozumieniem. Na pewno ważne jest właśnie takie myślenie o tym, że zwłaszcza w takich, jak już mówimy o bańkach, tak? Zwłaszcza jeżeli w jaki sposób jesteśmy bardziej zaangażowani w te kwestie technologiczne, że posługujemy się specyficznym językiem, tak? Mamy też przykłady na przykład od naszych zagranicznych partnerów w projekcie, gdzie rozmawialiśmy z młodzieżą, która uczyła właśnie pewnych rozwiązań technologicznych seniorów, i jak pytaliśmy tą młodzież właśnie, co było dla was takie trudne, no to właśnie zwracali uwagę na język, że oni byli przyzwyczajeni do tego, że posługiwali się taką oczywistą terminologią dla osób w ich wieku, typu strona internetowa, nie wiem, Enter, Backspace, cokolwiek, a dla osób, które dopiero wchodzą w ten świat cyfrowy, no to to były jakieś takie słowa, które równie dobrze mogły być wypowiadane po chińsku, powiedzmy, tak?
O, ja tu czasem zapraszam różne osoby związane z kodowaniem i zawsze mówię, musimy trochę ten język uprościć, więc wiem dokładnie, o czym mowa. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, także proszę zostać z nami.
Świat nowych mediów.
25 minut do godziny 12 pozostaje, a my cały czas w świecie nowych mediów rozmawiamy o wykluczeniu cyfrowym. Rozmawiamy z Aleksandrą Abakanowicz, witam w drugiej części.
Cześć.
Jesteśmy tutaj cały czas. Cyfrowe wykluczenie to, jak już powiedzieliśmy, ustaliliśmy, czy też w jakiś sposób rozwałkowaliśmy ten temat, to nie jest taka prosta sprawa, bo to są różne odnogi, różne elementy, które mają wpływ też na różne rzeczy, ale właśnie może o tym wpływie jeszcze tak na początek tej drugiej części, no bo wykluczenie cyfrowe może mieć wpływ chociażby na pracę, a praca na poprawę statusu. Poprawa statusu miałaby wpływ na może poprawę tych właśnie cyfrowych okoliczności. Czyli to też trochę taki jest nakręcający się mechanizm, prawda? Może być w każdym razie.
Tak, jak najbardziej. I właśnie to, co my próbujemy zrobić, to w ramach projektu Digi Inclusion, który po angielsku nazywa się Leaving No One Behind in a Digital World, my to po polsku definiujemy jako nie zostawiamy nikogo w tyle w świecie cyfrowym, bo tak naprawdę teraz próbujemy zobaczyć, zdiagnozować, jaka jest skala wykluczenia cyfrowego w Gdańsku i zobaczyć, na czym ono polega, bo inna skala wykluczenia, inne problemy wykluczenia cyfrowego będą w mniejszej miejscowości za górką, gdzie jest trudność z dostępem do internetu, a inne będą właśnie w takim wielkim mieście jak Gdańsk, gdzie internet pewnie jest w wielu miejscach, gdzie można z niego również za darmo skorzystać, ale na przykład z różnych powodów ktoś nie może skorzystać albo nie umie skorzystać z pewnych usług cyfrowych.
Powiedzmy, bo w projekcie dzieje się dużo, badacie, spotykacie się też i piję tutaj do spotkania, które było wczoraj?
Tak, dokładnie. Wczoraj przeprowadziliśmy międzypokoleniowy eksperyment, bo tak to trzeba nazwać, w ramach testowania pomysłów na to, jak można poprawić jakość publicznych usług cyfrowych, postanowiliśmy zorganizować takie wydarzenie, które z jednej strony pozwoli nam sprawdzić jakość i funkcjonalność właśnie narzędzi cyfrowych Gdańskiego Centrum Kontaktu, czyli strony internetowej i aplikacji na telefon. Zaprosiliśmy młode, bo pewnie 20-30-letnie osoby, które na co dzień dla wielkiego biznesu projektują i badają właśnie funkcjonowanie usług cyfrowych, i gdańskich seniorów, czyli tą grupę osób, dla których technologia jest często dość trudnym doświadczeniem, dla których nie jest to takie właśnie naturalne środowisko. I w ramach właśnie takiego wspólnego spotkania pracowaliśmy nad tym, żeby seniorzy, którzy w naszej opinii są doskonałymi, takimi, łączą w sobie doskonale różne aspekty trudności, które mogą mieć różni mieszkańcy Gdańska, tak? Bo jedna pani wspominała, że w trakcie pracy jeden na jeden właśnie z osobą z biznesu, te osoby przygotowały specjalne takie scenariusze zadań i osoba starsza miała przez telefon czy albo przez laptopa zgłosić właśnie jakiś, nie wiem, źle zaparkowany samochód czy dziurę w drodze. No i pani się zestresowała, mówi, bo zapomniałam okularów i tak miałam taki problem, żeby przeczytać, co tam było napisane, bo tam za mały kontrast był. Ja mówię, no i doskonale, że ich pani zapomniała, bo dzięki temu już teraz wiemy, że osoby ze słabszym wzrokiem mogą mieć trudności właśnie w obsłużeniu tej strony. I tutaj jest dla nas informacja, tak? Ktoś tam, nie wiem, nie zrozumiał do końca jakiegoś polecenia, bo było jakieś dziwne słowo użyte na przykład, tak? Mhm. Ktoś miał za słaby internet w telefonie, tak? I to są wszystkie albo ktoś mówił, że no wie pani, bo już seniorzy mają nie do końca te ręce takie sprawne i jak coś tam trzeba, tak nie wyświetla się wszystko za jednym razem na ekranie, to tak jest trudno znaleźć te małe przyciski na przykład, nie? Więc chodzi o to, że tutaj wiedzieliśmy, nie wiem, gdzie jest za mały kontrast na przykład, gdzie może trzeba inaczej ułożyć logikę pytania, albo mniej tych pytań za jednym razem, albo właśnie inaczej rozplanować widok, tak żeby nie trzeba się było zastanawiać, gdzie ja mam tutaj szukać czegoś, tak? No bo powiedzmy, że młodsze osoby mogą właśnie tak naturalnie wiedzieć, że muszą szukać jakiegoś przycisku, kliknij, wyślij, cokolwiek, a osoba starsza, dla której to nie jest codzienność, to ona nie wie. I teraz nagle się okazuje, że tak na dzień dobry jej się to nie wyświetla, nie wpadnie na to albo nie znajdzie tego tak za szybko. No i tu już to powoduje jakąś trudność, nie wiem, podenerwowanie, tak? Więc no to jest coś, co myśmy wczoraj testowali. Mówię, jesteśmy na świeżo, badania jeszcze są na kartkach, dopiero też będziemy nad nimi pracować i je analizować, także na pewno wiemy, że takie wydarzenie było potrzebne, że zarówno seniorzy poczuli się docenieni tym, że ich zapytaliśmy, bo jedna z osób powiedziała mi, wie pani, to było takie fajne doświadczenie, bo ja mogłem się jako mieszkaniec poczuć jakby takim właśnie gospodarzem we własnym mieście, tak? Bo akurat ta osoba nie znała tej aplikacji, czy w ogóle tego miejsca, jak Gdańskie Centrum Kontaktu i nie wiedziała, że może mieć wpływ na to, że coś nie działa w jego dzielnicy, tak?
No,
Więc to było dla nas super.
Prawdziwa ręka na pulsie, mapowanie, czyli znajdowanie takich najróżniejszych rzeczy do poprawy, które wynikają właśnie z tego, że ktoś coś powiedział, nie widział, nie zauważył, nie wiedział. I to bardzo dobre działanie. Przeskoczmy od takiego lokalnego spotkania na arenę europejską, powiedzmy, bo to projekt europejski. Digi Inclusion Leaving No One Behind in a Digital World. To w skrócie, i popraw jeśli ten, miasta, które uczą się od siebie.
Tak, to jest finansowane ze środków europejskich programu Urbact, gdzie właśnie, który polega na tym, że spotyka ze sobą wokół jednego tematu kilka różnych miast, różnej wielkości i te miasta przez 2,5 roku wspólnie pochylają się nad tym tematem, który mają do rozwiązania. Akurat nasza sieć, która się składa łącznie z 9 partnerów z różnych stron Europy, pracuje nad właśnie kwestią wykluczenia cyfrowego, ale jakby my się nie zajmujemy kwestiami technologii, tylko właśnie przyglądamy się temu od strony mieszkańców, od strony tego, jak wzmacniać mieszkańców i mieszkanki naszych miast i regionów do tego, żeby właśnie świat cyfrowy nie był dla nich zagrożeniem, tylko szansą.
Czyli taka, można powiedzieć, technologia, ale od ludzkiej strony.
Dokładnie.
W ten sposób.
Bo technologia zawsze powinna być projektowana tak, żeby człowiek był w centrum, a technologia jest tylko narzędziem.
Bardzo mi się podoba. Jeśli możemy skoczyć do finału, wiem, że to jeszcze nie teraz, ale ten projekt musi przynieść jakiś określony efekt. Efekt w postaci zintegrowanych planów działania. Tam będą konkrety, które będzie można testować u siebie.
Tak, bo my w tym projekcie pracujemy na 2 poziomach. Między innymi na poziomie międzynarodowym, czyli regularnie spotykamy się w tym gronie przedstawicieli różnych miast, z którymi jesteśmy w sieci. Uczymy się ze sobą od siebie nawzajem, ale uczymy się też od naszego takiego mentora, właśnie, który zajmował się już wcześniej wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych w jednym z miast i ma w tym duże doświadczenie i on nam radzi na każdym kroku, pomaga nam przejść przez różne trudności, ale też przede wszystkim każdy z nas pracuje na poziomie lokalnym, jest zobowiązany do tego, żeby na swoim własnym terenie zorganizować grupę, taką różnorodną grupę ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, którzy wspólnie będą właśnie zajmować się rozwiązaniem problemu, nad którym pracujemy, na naszym terenie. Bo z jednej strony właśnie ten projekt daje nam możliwość uczenia się między sobą nawzajem na poziomie europejskim, czyli nie wiem, bo okazuje się, że na przykład mniejsze miejscowości, powiedzmy z Łotwy, mają już wypracowane pewne rozwiązania, które dla Wielkiego Gdańska mogą być dobrą praktyką, no tylko wymagają przemyślenia tego, jak je skalować.
Czyli przenieść na grunt tutaj większego miasta, tak?
Dokładnie.
To by chodziło, żeby to dopasować.
Dokładnie, ale na przykład zdarza się, że ostatnio jakiś czas temu właśnie opowiadaliśmy sobie nawzajem, jak każda z nas przeprowadził działania testowe w ramach projektu, bo my z jednej strony pracujemy merytorycznie, badamy, wypracowujemy pewne pomysły na rozwiązania na przyszłość, ale z drugiej strony jesteśmy zobligowani do tego, żeby je przetestować. Zobaczyć, jak one z miejsca papieru zadziałają w codzienności. Albo oczywiście to może być tylko fragment, tak samo jak to nasze wczorajsze spotkanie testowania było właśnie jakimś takim testem, jak w ogóle taki pomysł może funkcjonować i czy to jest realne. Natomiast okazało się też, że na przykład pewne rozwiązania, które już działają w Gdańsku, w podobny sposób zadziały się na przykład we Włoszech, albo nie wiem, w Hiszpanii też był na to już jakiś pomysł, tak? Także my się uczymy od siebie nawzajem, podpowiadamy sobie, więc to jest super, ale jednocześnie spotykając ze sobą różne osoby z różnych wydziałów Urzędu Miasta, przedstawicieli firm związanych właśnie z branżą technologiczną, nie wiem, przedstawicieli organizacji samorządowych, oglądamy jakieś problemy i tematy z różnych perspektyw i to nam pozwala zbudować taki szerszy obraz sytuacji i też powodować, że rozwiązania czy pomysły będą bardziej dostosowane do wszystkich, a nie do tylko jednego punktu widzenia.
Czy są jakieś takie zaskoczenia, które pojawiają się w trakcie tej pracy, że właśnie coś jest wszędzie, albo właśnie, że jest jakiś problem, który tylko dotyczy jednego miejsca, jednego kraju, czy to raczej jest jeszcze przed wami?
Nie, na pewno, znaczy zaskoczenia to może są bardziej jakieś takie właśnie pomysły inspirujące, że o kurczę, my na to nie wpadliśmy, ale super, że oni się z nami tym dzielą, bo to nam daje, rozszerza też nasze pole działania, ale myślę, że głównie to są takie refleksje właśnie, tak jak już wspominałam, że pracujemy nie z technologią, tylko właśnie nad kwestiami wspierającymi mieszkańców i mieszkanki. I tutaj jednak takie rozwiązanie uniwersalne, jak empatia, jak zrozumienie, jak właśnie myślenie o tym, że trzeba tak projektować technologię przede wszystkim czy w miastach, czy na poziomie już ogólnopaństwowym, że to człowiek jest w centrum i to technologia jest dla człowieka, a nie człowiek dla technologii. Więc tutaj jakby to tylko wzmacnia jakby to takie poczucie, że tak, to jest dobry kierunek, ale i że jednak czasami on nie jest jednak tak łatwy do przekazania innym i jakby trochę jakby te takie spojrzenie trzeba w różnych miejscach naszych miast czy społeczności jeszcze podkreślać, przypominać, tak.
No to duże zadanie edukacyjne też tutaj widzę po waszej stronie. Korci mnie, żeby podpytać, ale nie wiem, czy możesz się podzielić jeszcze o właśnie jakieś rozwiązanie, jakiś przykład, o coś, co właśnie gdzieś było, tak żebyśmy mogli powiedzieć mniej więcej, jakie rozwiązania mogą znaleźć się w tych dokumentach. Czy to jest jeszcze, czy to za wcześnie, czy to...
Nie, znaczy się na pewno jeszcze za wcześnie na wszelkie szczegóły dotyczące tego. My sobie przyjęliśmy w projekcie taką zasadę w Gdańsku tutaj, że mamy w mieście wiele dobrych rozwiązań, które już działają, tylko czasami wymagają tego, żeby je na przykład zsieciować, czy włączyć w jakieś rozwiązanie właśnie bardziej systemowe. Mamy też wiele punktów, które mają już bardzo duże relacje z mieszkańcami. Ja tutaj mówię o dużej sieci biblioteki wojewódzkiej w Gdańsku, która jest w wielu dzielnicach miasta. Mówię tutaj o domach i klubach sąsiedzkich, które są również w dużych miastach, w Gdańsku w dużej mierze. Są kluby seniora, których w Gdańsku jest ponad 80, tak? Więc już jakby mamy miejsca, które są rozpoznane przez mieszkańców, mają z nimi relacje. Myśmy w trakcie pracy nad projektem wymarzyli sobie, żeby w bliskiej odległości w każdej dzielnicy było co najmniej jedno takie miejsce, gdzie mieszkańcy, którzy będą potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia, czy to, nie wiem, okaże im, że im się zepsuł internet i potrzebują na szybko coś załatwić, czy kogoś potrzebują do tego, żeby im podpowiedział, wytłumaczył, jak coś działa, żeby było. Więc chcielibyśmy zbudować w oparciu o tą istniejącą sieć już miejsc aktywnych w mieście, czyli bibliotek, czy domy i kluby sąsiedzkie, właśnie jakieś takie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i uzyskać wsparcie za darmo. Natomiast szczegóły jeszcze są w trakcie badania, doprecyzowania, więc to jest chwilowo marzenie, ale też trochę plan.
Trzymamy kciuki zatem. Zintegrowane plany działania to konkrety, to 9 dokumentów, to dokumenty z Polski wśród nich i dokumenty też z całej Europy. One będą do wglądu, jak rozumiem, tak, będzie można tam rzucić okiem.
Dokładnie. Niestety większość, znaczy w Gdańsku my oczywiście będziemy mieć polską wersję dokumentu, natomiast w związku z tym, że językiem projektowym jest angielski, żebyśmy się mogli ze sobą porozumieć, to one będą finalnie w języku angielskim, będą dostępne. My się również chętnie nimi podzielimy, ale pewnie każdy z naszych partnerów z Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Rumunii, Bośni i Hercegowiny czy Francji będzie miał również wiele takich wskazówek w swoich lokalnych językach.
Czekamy z ciekawością przede wszystkim. Jeszcze może słówko, jeśli mogę cię poprosić, dosłownie słówko o deklaracji praw cyfrowych, bo wy wypracowaliście takie własne, prawda, deklaracje w trakcie pracy projektowej?
Tak, znaczy stworzyliśmy jeden wspólny dokument jako właśnie sieć międzynarodowa, który został podpisany przez osoby związane z zarządzaniem w naszych miastach i regionach, to jest taka deklaracja, gdzie chcemy jakby właśnie kłaść duże jakby skupienie na tym, żeby te usługi cyfrowe, które już są teraz, czy będą w przyszłości, z jednej strony nie wykluczały nikogo, wspierały społeczności, ale jednocześnie dawały komuś, kto nie chce korzystać z nich, szansę na to, że może z nich nie korzystać.
Aleksandra Bakanowicz, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Reprezentująca Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, która prowadzi inkubator Starter, dwa w jednym, tak na dobrą sprawę. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Trzymamy kciuki. Ta rozmowa znajdzie się na radiogdańsk.pl, oczywiście w zakładce audycje. Tam mogą państwo znaleźć wszystkie poprzednie wydania. Proszę sięgać, proszę być ciekawym i można odsłuchiwać jak najbardziej. Dziękuję bardzo za uwagę. My się żegnamy na razie, ale o 18:00 słyszymy się ponownie w audycji Zoom na Popkulturę. Wówczas DJ DML będzie nam tutaj grał na żywo, także gorąco państwa zapraszam. Audycję zrealizował Dominik Lewicki. Dziękujemy Dominiku. Filip Jędruk, kłaniam się. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.